Osiągnęliśmy kworum, a więc witam Państwa serdecznie i otwieram 21. sesję Rady Miasta Poznania. Proszę Państwa o zajmowanie miejsc, a wszystkich Państwa, którzy chcą kontynuować rozmowę, proszę o wyjście poza salę sesyjną. Zrealizowany został punkt pierwszy, otwarcie sesji. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego, komunikaty. W tym punkcie chciałbym Państwa poinformować, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję Państwa radnych Lidię Dudziak i Adriana Kaczmarka. Ponadto chciałbym poinformować, że otrzymałem pismo prezydenta miasta Poznania. Bardzo Państwa przepraszam, czy mam ogłosić natychmiast na początku przerwę, czy mogę prosić o to, żeby pozwolić prowadzić sesję? Wszystkich Państwa, którzy chcą prowadzić rozmowy, proszę o przejście na korytarz albo do małej sesji sesyjnej. Tam proszę dowoli prowadzić rozmowy. Otrzymałem pismo pana prezydenta o zamiarze zgłoszenia do porządku dzisiejszej sesji projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Poznaniu na rok 2012. Rozumiem, że ta prośba jest podtrzymana, tak? Pan prezydent Jerzy Stępień, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, tak, bardzo proszę o uwzględnienie w dzisiejszym porządku obrad projektu tej uchwały. On został zaopiniowany przez właściwą merytorycznie komisję, no a ze względu potem na rozpisywanie rozmaitych konkursów, zwłaszcza dotyczących organizacji pozarządowych, im wcześniej on będzie uchwalony, tym płynniej te procedury będziemy mogli wdrażać. Jeśli mógłbym prosić dalej, ponieważ jest również projekt uchwały w sprawie programu przeciwdziałania narkomanii, to gdyby to konsekwentnie jako
jedno
4A,
po drugim.
Tak, jedno po drugim, bardzo proszę.
Dobrze. Jeśli chodzi o porządek obrad, na podstawie wystąpień na ostatniej sesji, jak również w wyniku spotkania z przewodniczącymi klubów i z panem prezydentem bezpośrednio po zakończeniu ostatniej sesji, przygotowałem projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o trybie pracy nad projektem uchwały budżetowej. Ten projekt został do Państwa przesłany w ubiegły czwartek, więc myślę, że Państwo się z nim zapoznali i chciałbym również poprosić Państwa radnych o to, aby ten projekt mógł być dzisiaj uchwalony i chciałbym zaproponować, żeby to był punkt 3A od razu na początku, żeby prace budżetowe rozpocząć już zgodnie z podjętą uchwałą, jeśli taka będzie wola Państwa radnych. I za chwilę te dwie rzeczy będziemy głosowali. A teraz pan radny Przemysław Foligowski. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Witam wszystkich serdecznie. Chciałem tylko poinformować, przepraszam, że w komunikatach, a nie na końcu, ale obawiam się, że już może wtedy być kiepsko z frekwencją, że najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty wyjątkowo rozpocznie się prawdopodobnie o godzinie 13:30, a nie o 14:00, także bardzo prosiłbym, żeby mieć to na uwadze. Dziękuję uprzejmie.
Ale to chyba lepiej powiedzieć, że o 13:30, a nie prawdopodobnie, bo kiedy miałoby to być potwierdzone? 13:30, tak? Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja bym bardzo pana prosiła, żeby pan jednak nie wprowadzał do porządku obrad tego projektu dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi, ponieważ dzisiaj próbowaliśmy zaopiniować ten projekt na Komisji Bezpieczeństwa. Uważam, że jest jakieś nieporozumienie, żeby pół godziny przed sesją opiniować tak ważny i tak duży projekt. Tam jest 11 przeszło milionów i w trakcie dyskusji wychodziły różne pytania, które nas nurtowały. Nie mogliśmy specjalnie nic tam zmieniać, bo oczywiście pani dyrektor nie ma takich możliwości, żeby sama zmieniała, musi rozmawiać z prezydentem, uważam, że powinniśmy jeszcze raz ze spokojem ten projekt przejrzeć. Są nam takie ciekawe zapisy, że no aż śmiać nam się w pewnym momencie zachciało. To z jednej strony walczymy o każdy grosz, chociażby na żłobki, a z drugiej strony przeznaczamy ogromne pieniądze na przykład na wynagrodzenie osób, które prowadzą różne instytucje, które korzystają z tego programu. Ja nie wiem, czy pan prezydent sobie zdaje sprawę z tego, z tych szczegółów, które tam są zawarte. One są niezwykle istotne. To są bardzo duże pieniądze, szczególnie w kontekście tej miernoty, którą mamy dzisiaj w naszym budżecie. Więc prosimy, nie wszystkie komisje zaopiniowały, bo na pewno nie opiniowała tego Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki. Więc nie wszystkie. Dzisiaj bezpieczeństwa, za chwilę pan przewodniczący powie w ramach Komisji Bezpieczeństwa, ja mówię jako Lidia Dudziak. Chciałam pana prosić, żeby pan jednak to wycofał i ze spokojem jeszcze raz ten projekt, żebyśmy przeanalizowali. Bo dotychczas przechodziło to tak sobie, a tak naprawdę to tam są ogromne miliony, które przechodzą nam tak po prostu od ręki. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Skrzypiński, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowna rado, faktycznie przed dzisiejszą sesją odbywało się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i między innymi komisja zdecydowała, żeby również do porządku obrad, do swojego porządku obrad wprowadzić opiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku. Natomiast w trakcie tej dyskusji pojawiło się wiele pytań, wątpliwości, na które pani dyrektor nie zdążyła już również udzielić odpowiedzi. Komisja zobowiązała mnie jako przewodniczącego do przedstawienia państwu tej sytuacji i takiego wskazania, że rzeczywiście warto być może byłoby jeszcze poświęcić więcej czasu na pracę nad tym projektem uchwały, ponieważ rzeczywiście pojawiło się bardzo wiele problemów i pytań, na które dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Czy to jest opinia komisji, żeby nie uzupełniać porządku dzisiejszej sesji, czy to jest tylko takie rozważanie?
Nie, to jest opinia, żeby nie uzupełniać. Okay. Taki był jasny przekaz komisji, nie było głosu przeciwnego wśród członków komisji.
Dziękuję bardzo. A zatem w tej chwili przystąpimy do głosowania wniosków o uzupełnienie porządku obrad. W kolejności, w jakim chciałbym to uzupełniać, czyli najpierw jako punkt trzeci a uzupełnienie porządku sesji o projekt uchwały 305/11 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Proponuję, żeby to umieścić jako punkt trzeci a porządku obrad. Proszę państwa o głosowanie. Proszę. Kto jest za uzupełnieniem porządku o projekt uchwały w sprawie zmian trybu prac nad projektem uchwały budżetowej? Proszę o oddawanie głosów. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada postanowiła o uzupełnieniu porządku obrad o ten punkt. I drugie głosowanie. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na rok 2012. I propozycja, żeby umieścić to w punkcie czwartym a porządku dzisiejszej sesji. To jest projekt 307/11. Proszę państwa o oddawanie głosu. Kto jest za uzupełnieniem o ten punkt, kto się wstrzymuje, kto jest przeciw. Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 7 głosów za, 18 przeciw, 2 wstrzymujące, 2 osoby obecne nie wzięły udziału w głosowaniu. Rada nie uzupełniła porządku o ten punkt. Czy w punkcie komunikaty ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos? W tym punkcie jeszcze jest jedna informacja, którą powinienem Państwu przekazać, czy to już wszystko było? Mianowicie przekazałem Państwu radnym pismo, które otrzymałem od prezydenta miasta. Jest to informacja o sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. I taki wykaz tych podmiotów został przekazany do wiadomości Rady Miasta, czyli został przekazany wszystkim radnym i on jest dostępny na naszym portalu internetowym. Dziękuję, zamykam punkt drugi komunikaty. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego oświadczenia. Chęć wygłoszenia oświadczenia przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji zgłosił pan radny Marek Sternalski i jemu oddaję głos.
Panie prezydencie, panie i panowie radni, szanowni goście. Bardzo krótko chciałem dzisiaj mówić, bo mamy dużo ważnych rzeczy dzisiaj budżetowych. Zwracam się z prośbą do pana prezydenta o to, aby jeszcze w dniu dzisiejszym przedstawił nam informacje na temat realizacji poprawek budżetowych tegorocznych, dlatego że już wstępnie przeglądając informacje o budżecie na 2012 rok, nie planuje się tam realizacji zadań, które obiecano nam przy tworzeniu budżetu na ten rok. W związku z tym, jeżeli mamy na ten temat rozmawiać, prosiłbym o informacje na temat realizacji tych poprawek, dlatego że składanie poprawek i ich realizacja to nie jest teatr. Rada Miasta nie jest teatrem i nie bawimy się tutaj przed mieszkańcami, że my czegoś chcemy, potem wszyscy o tym zapomną i wszystko jest fajnie. Tylko to są nasze zobowiązania względem wyborców, które chcemy realizować. I druga sprawa, chciałbym poprosić pana prezydenta dzisiaj o jasną deklarację. W czwartek mamy posiedzenie zespołu, który zajmuje się reformą restrukturyzacji oświaty w Poznaniu, o jasną deklarację, że projekt, który został przedstawiony przez wydział, to jest projekt, pod którym pan prezydent się podpisuje i uważa za swój własny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie było więcej zgłoszeń do tego punktu, a więc zamykam punkt trzeci. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego A, projekt uchwały PU305/11 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Jest to projekt uchwały, który przygotowałem, jak już wspominałem dzisiaj, na podstawie głosów, które padły na poprzedniej sesji i jeśli Państwo pamiętają, bezpośrednio po zakończeniu sesji przedstawiłem założenia do tego projektu przewodniczącym klubów i panu prezydentowi i w związku z tym w pewnym sensie ten projekt uchwały jest rezultatem dyskusji sprzed tygodnia. Jeśli chodzi o terminy związane z uchwalaniem budżetu w porównaniu z naszą uchwałą, która to reguluje w sposób ogólny, przypominam, że w tej uchwale termin składania poprawek, czyli innymi słowy dyskusji w komisjach, jest wyznaczony na 18 dni po pierwszym czytaniu budżetu, czyli po dzisiejszym dniu, czyli wypada na 3 grudnia tego roku. Tak by było, gdybyśmy tej uchwały nie zmieniali. Ale biorąc pod uwagę to wszystko, o czym wiemy, czyli po pierwsze, że ten budżet na rok 2012 jest niełatwy, bowiem sytuacja finansów publicznych zarówno w kraju, jak i w samorządach jest trudna, że w związku ze zmianami sposobów realizacji na przykład inwestycji czy liczenia wskaźników zadłużenia oczekiwane jest obniżenie wydatków bieżących, w związku z tym cięcia w budżecie już na rok 2012 są przewidywane bardzo duże. to wszystko sprawia, że wydaje się, że 18 dni na całą tą dyskusję jest czasem niewystarczającym. Dlatego w projekcie uchwały ten termin wyznacza się na 27 grudnia, czyli to jest pierwszy dzień po świętach, a więc wszystkie poprawki będzie można składać do północy z 27 na 28 grudnia. Przypominam, że robimy to elektronicznie. I następnie, to jest wtorek wieczorem, następnie już zgodnie z terminami w uchwale dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w pierwszy wtorek po złożeniu wszystkich poprawek, czyli tydzień później, to jest 3 stycznia, rozpocznie pracę Komisja Budżetu i Finansów i zaopiniuje wszystkie poprawki i projekt budżetu i będzie miała na to, tak jak w projekcie uchwały, tydzień. Później będzie tydzień dla prezydenta na ustosunkowanie się do tych opinii i projektów zmian w budżecie, propozycji zmian w budżecie i po tym terminie zostanie wyznaczony termin sesji budżetowej, która mogłaby się odbyć, to już mówię na podstawie tego kalendarza, między 17 a 24 stycznia. Taki projekt uchwały został przygotowany i przedstawiony do zaopiniowania zarówno klubom radnych, jak i panu prezydentowi i Komisji Budżetu, która nie mogła go zaopiniować, ponieważ nie miała od poprzedniej sesji posiedzenia, ale mimo to, biorąc pod uwagę również tą międzyklubową dyskusję, zwracam się do Wysokiej Rady o to, aby uchwałę podjąć. To jeśli chodzi o przedstawienie projektu uchwały. Jak mówiłem, opinii komisji nie ma. Był projekt skierowany do pana prezydenta. Czy w sprawie tego projektu pan prezydent ma jakieś uwagi? Nie zgłasza pan prezydent uwag, a zatem rozpoczynamy dyskusję nad projektem. Jako pierwszy pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Prawdą jest, że komisja budżetowa tego projektu nie zaopiniowała, ale ten projekt jest owocem dyskusji, która odbyła się na konwencie. Pan przewodniczący o tym też wspominał. Na konwencie byli przedstawiciele wszystkich klubów, także prezydium Komisji Budżetowej i wspólnie, zgodnie uznaliśmy, że ten projekt jest dobry z racji, że jest to bardzo trudny budżet. Wydłużenie terminu pracy, procedowania nad projektem uchwały budżetowej, jak i wieloletniej prognozy finansowej da swego rodzaju oddech dla Komisji i umożliwi jej przed drugim czytaniem, które formalnie de facto dotyczy rozpatrywania poprawek, da jeszcze możliwość przyjrzenia się dokładnemu poszczególnym pozycjom zawartym w budżecie, jak i w WPF-ie. Tej możliwości dzisiaj nie mamy, z racji tego, że projekt trafił do nas bardzo późno, więc ta debata, myślę, że wydłużona, ale bardziej merytoryczna, na pewno odbije się to pozytywnie dla przyszłorocznego budżetu. Także wydaje mi się, że pomimo tego, że tej opinii nie ma, to wszyscy jesteśmy zgodni, a przynajmniej większość, że ten projekt jest dobry i zasługuje na poparcie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowny panie prezydencie, szanowne koleżanki i koledzy radni. Bardzo cieszę się, że po roku dojrzewania do decyzji o tym, że prace budżetowe nie powinny odbywać się w pośpiechu i na kolanie, bo przypomnę, że rok temu, bo być może państwo macie krótką pamięć, mówię tutaj do kolegów, koleżanek z Platformy Obywatelskiej, Prawo i Sprawiedliwość proponowało wydłużenie prac nad budżetem, bo sytuacja budżetowa już wiadomo było, że zaczyna być trudna i my wówczas proponowaliśmy ograniczenie wydatków, w szczególności w zakresie wydatków bieżących. Sugerowaliśmy nawet, że należy się odnosić do kwoty 100 milionów złotych jako docelowej i być może szukać gdzieś tego ograniczenia wydatków w kwocie nieco mniejszej. Państwo nie byliście skłonni dyskutować ani o tym założeniu merytorycznym, ale nie byliście też w stanie podjąć się przedłużenia prac nad budżetem, bo tłumaczyliście nam wówczas jako oświeceni znawcy reguł budżetowych, że miasto potrzebuje pilnego uchwalenia budżetu, że my nie możemy sobie jako poważne, duże polskie miasto pozwolić na to, żeby przedłużać pracę nad budżetem, bo to byłoby kompletnie nieodpowiedzialne ze strony Rady Miasta. Państwo jesteście odpowiedzialnymi radnymi i nie zamierzacie do takiego czegoś ręki przykładać. Dzisiaj proponujecie to, co my proponowaliśmy rok temu. Dobrze, że ta refleksja oczywiście przychodzi dziś. Ja z miłą chęcią poprę ten projekt uchwały. Natomiast no, warto przypomnieć o tym, że Państwo jednak jesteście ze swoimi przemyśleniami o rok spóźnieni w stosunku do tego, co my proponowaliśmy, bo Pan Radny Sternalski czy Pan Przewodniczący Ganowicz o tym nie wspomnieli. Pomijam fakt, że obradowanie dzisiaj w pierwszym czytaniu, wiem, że to jest dyskusja wstępna nad projektem budżetu, ale w okolicznościach, kiedy pan prezydent wczoraj do internetu popołudniem wrzuca projekt budżetu, no to jest mniej więcej tak, jakby debatować na temat książki z jej autorem, w dodatku takiej książki, która ma 500 czy 600 stron, w taki oto sposób, że autor przychodzi dzień wcześniej, daje tą książkę i mówi, no to jutro sobie na ten temat tej książki porozmawiamy. No to kto więcej wie po tym jednym dniu o tej książce? Ten, który ją napisał, czy ten, który miał jeden dzień na jej przeczytanie? No ta debata dzisiaj to jest raczej słuchowisko. No, oczywiście chętnie posłuchamy sobie o tym budżecie. Być może nawet to będzie interesujące, ale ja wolałbym jednak rozpoczynać również w pierwszym czytaniu już realną debatą, a nie słuchowiskiem, które nam zaaranżuje pan prezydent. Dziękuję bardzo.
Teraz odpowiadam jako autor projektu. Pan radny Szymon Szynkowski zawsze znajdzie kij, żeby przyłożyć, niezależnie od tematu. Po pierwsze, jeśli chodzi o termin dzisiejszej sesji, ten termin w głosowaniu Rada podjęła rok temu, wiedząc o tym, że termin złożenia budżetu to jest 15 listopada i ustalając ten termin w ten sposób po to, żeby szybciej mogły zająć się projektem budżetu komisje, bo gdybyśmy tego nie zrobili dzisiaj, to pierwsze czytanie mogłoby się odbyć za tydzień, w następny wtorek. Przypominam, że jest uchwała, która to reguluje. I z pełną świadomością, po to, żeby szybciej mogły rozpocząć pracę komisji, ustaliliśmy rok temu, że pierwsze czytanie odbędzie się 15 listopada. Jeśli pan radny jest tak przenikliwy, jak to próbuje nam przedstawić, to mógł rok temu na to zwrócić uwagę, bo to była dosyć oczywista oczywistość, jak mówił pewien klasyk. Więc radziłbym, żeby wcześniej się reflektować, a nie po fakcie. A druga rzecz, jeśli chodzi o światłą propozycję Prawa i Sprawiedliwości sprzed roku. Przypominam, że nie poparliśmy tego przede wszystkim z tego powodu, że propozycja wydłużenia prac nad budżetem padła wtedy, kiedy już poprawki były złożone, w związku z tym najistotniejsza część pracy merytorycznej nie mogła być przeprowadzona, a było to tylko przedłużanie pracy Rady bez możliwości już złożenia jakiejkolwiek poprawki. W związku z tym ona nie była tak światła, jak pan radny próbuje to przedstawić, a przypominam to, co powiedziałem przed chwilą, proponujemy zmianę na początku prac budżetowych po to, żeby zasady pracy były określone od początku do końca, a nie pod sam koniec mówiąc, a teraz nie prowadźmy już ostatecznej sesji budżetowej, tylko przedłużmy ten termin już nie wiadomo na co, bo i tak nie mamy możliwości pracy, więc proszę bardzo o pełną i wiarygodną refleksję. Pan prezydent Ryszard Grabelny, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zdaję sobie sprawę, że mój głos nie zadecyduje w tej chwili na wyniku tego głosowania, ale moim zdaniem ta uchwała jest błędna. Przedłużanie pracy nad budżetem powinno mieć naprawdę charakter spowodowane, powiem, czynnikami zupełnie wyjątkowymi. Trudna sytuacja budżetowa miasta Poznania, która tak naprawdę znana jest od czterech lat. No, można oczywiście uznać, że jest czymś wyjątkowym. Natomiast przypomnę moje wystąpienia budżetowe rok temu, dwa lata temu, które mówiły o tym, że musimy podjąć pewne działania ograniczające wydatki bieżące. Na ten temat tak naprawdę nie prowadziliśmy poważnej rozmowy. Chcę również przypomnieć, że proponowałem powołanie specjalnej komisji, która by się tym zajęła. Ta propozycja także nie znalazła oddźwięku Wysokiej Rady. Jak powiedziałem, zdaję sobie sprawę, że mój głos w tej chwili nie zaważy na wyniku głosowania nad tą uchwałą i oczywiście zarówno ja, jak i Urząd Miasta dostosujemy się do nowego harmonogramu prac nad budżetem. Ale myślę, że dla Poznania nie jest to dobra wiadomość, że miasto będzie funkcjonowało przez miesiąc na podstawie, czy przez prawie miesiąc na podstawie projektu budżetu i tym samym pewne decyzje będą podejmowane w styczniu na podstawie projektu budżetu, a nie samego budżetu. Jak powiedziałem, nie chcę przedłużać tego swojego wystąpienia. Myślę, że Państwo rozumieją moją, to moje w jakimś sensie frustrację czy niezadowolenie. Dotychczas Poznań był w jakimś sensie miastem wyjątkowym. Poza bardzo wyjątkowymi sytuacjami związanymi z późniejszymi wyborami i poza tak naprawdę pierwszą kadencją. Poznań zawsze zdążał z uchwaleniem budżetu w ustawowym terminie, nie przedłużał tego terminu do kolejnych dat. To jest jakby pierwsza moja refleksja. Druga, mam oczywiście także nadzieję, że ten dodatkowy termin wystarczy do tego, aby uzgodnić wszystkie propozycje i zawrzeć kompromis budżetowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Po pierwsze prosiłbym, żeby pan przewodniczący nie czuł się na stałe już zatrudniony jako adwokat pana prezydenta, bo moja uwaga odnośnie tego, że wczoraj wpłynął budżet miasta, była skierowana do pana prezydenta, a nie do pana przewodniczącego, czy też do radnych, którzy zdecydowali o zwołaniu sesji 15 listopada. Ja mam do pana prezydenta pretensję, że dzień przed sesją przedstawia projekt budżetu. Ma do tego prawo zgodnie z ustawą, zgoda, ale przypominam też panu prezydentowi, który w tej chwili negatywnie odnosi się do projektu uchwały, że obiecywał rozpoczęcie dyskusji budżetowej w kwietniu. I pewnie znowu będzie tak, że jak będziemy teraz budżet uchwalać, to pan prezydent powie, że dobrze by było, gdybyśmy rozpoczęli dyskusję o budżecie 2013 w kwietniu. No może by i dobrze było, ale rozpoczynamy ją 14 listopada, no 15 listopada, dzień po przedstawieniu budżetu przez pana prezydenta, więc tutaj akurat, panie przewodniczący, proszę tego nie brać do siebie i nie być nadgorliwym w występowaniu w czyimś imieniu. To po pierwsze. Natomiast po drugie, ponieważ tutaj chciałem powiedzieć, ponieważ ja nie mam tej możliwości, którą ma pan przewodniczący, żeby zwracać panu przewodniczącemu uwagę ad rem do rzeczy. Mam wrażenie, że, a jednak oczekuję tego, żeby przewodniczący mówił do rzeczy, że to, co powiedział pan przewodniczący w zakresie naszej propozycji sprzed roku, no jest zupełnie nietrafne, choćby z tego względu, że pan przewodniczący powinien wiedzieć o tym, że zamknięcie terminu składania poprawek nie uniemożliwiało odpowiednimi decyzjami Rady Miasta otwarcie tego terminu na nowo. To jest prosta decyzja Rady Miasta, która mogłaby otworzyć termin ponownego składania poprawek i wydłużyć tą procedurę budżetową, więc no, chyba nie jest tak do końca na miejscu argumentowanie, że nasza propozycja była niestosowna, bo była naszą propozycją, a jak to zwykle bywa, państwa propozycja jest na miejscu i na czas dziś głoszona. Dziękuję bardzo.
Państwa propozycje są zawsze stosowne. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Te głosy pokazują, że rzeczywiście mało to jest dyskusja ad rem, tylko dużo jest dyskusja personam i widząc po kolejnych zgłoszeniach, myślę, że następne głosy też będą zawierały pewną dozę uszczypliwości pod adresem konkretnych radnych. Apeluję tutaj gorąco, tym bardziej, że mamy dużą publiczność, żebyśmy naprawdę odeszli od tej dyskusji niemerytorycznej, ukierunkowanej tylko na to, żeby dopiec koledze albo koleżance, żebyśmy się skupili na merytoryce. Natomiast co do faktów, to w istocie w zeszłym roku, czy w tym roku, tylko na początku, jako Prawo i Sprawiedliwość postulowaliśmy wydłużenie procedowania i było to możliwe. To, o czym przed chwilą wspomniał kolega Szynkowski, jest to prawdą, bo samo złożenie poprawek nie zamyka dyskusji merytorycznej na temat budżetu. Wystarczyła tylko dobra wola ze strony pana prezydenta. Tej woli akurat wtedy zabrakło. Pan prezydent umie liczyć, przeliczył, wiedział, że i tak budżet zostanie uchwalony i poszedł tą drogą. Teraz idziemy trochę inną i wydaje mi się, że to jest ta droga właściwsza. Trzeba ten kierunek utrzymać i apeluję do wszystkich, naprawdę, żeby tych uszczypliwości odnośnie konkretnych osób, konkretnych rozmów było jak najmniej. Dziękuję.
Dziękuję. Słuszny apel. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, oczywiście również ad rem. Jedna rzecz podstawowa, panie prezydencie, mianowicie z merytorycznego punktu widzenia miałby pan być może rację, gdyby nie to, że faktycznie nie spełnił pan tej deklaracji, która była dla nas wszystkich bardzo ważna, czyli rozpoczęcie dyskusji o nowym kształcie budżetu już w kwietniu. I zdecydowanie łatwiej by się nam rozmawiało, gdyby rzeczywiście założenia projektu budżetu na rok przyszły były przedstawione, tak jak pan deklarował, w kwietniu, a nawet w maju. Tak się nie stało i też między innymi z tego względu uważam propozycję, która jest tutaj zawarta w tym projekcie uchwały, za bardzo sensowną i słuszną. i przede wszystkim, co jest bardzo ważne, te reguły stwarzamy na początku tej pracy, a nie w trakcie, jak to było właśnie w roku ubiegłym zrobione przez ówczesnego radnego, obecnie pana posła. I druga rzecz, wydaje mi się, że warto byłoby, żeby pan przewodniczący był określany mianem adwokata Rady Miasta, dlatego że ta propozycja, którą przedstawił, wynika ze spotkania konwentu przewodniczących wszystkich klubów. Również był obecny tam przedstawiciel klubu Prawa i Sprawiedliwość, a także koledzy z pozostałych klubów. I ta propozycja wzięła się z tej dyskusji, także pan przewodniczący po prostu tutaj przedstawił wolę szefów klubów Rady Miasta. To jest bardzo ważne i prosiłbym, żeby w ten sposób postrzegać pracę pana przewodniczącego. Dziękuję.
Kolejny głos to głos pana radnego Tomasza Lewandowskiego. Bardzo proszę.
Krótko, szanowni państwo. Przed nami trudna dyskusja. Przyznam szczerze, że z niecierpliwością czekam na wystąpienie pana prezydenta, z niecierpliwością czekam na być może deklarację kolejną pana prezydenta, że nad kolejnym budżetem na 2013 będziemy debatowali począwszy od marca, kwietnia. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej z całą pewnością poprze tą uchwałę. Uznajemy, panie prezydencie, że cięcie kwoty około 100 milionów złotych na wydatkach bieżących jest jednak okolicznością wyjątkową, która powinna wpłynąć na wydłużenie procedury budżetowej, która powinna spowodować, że Rada Miasta będzie dłużej, wnikliwiej debatowała na temat wszystkich wydatków, ale także dochodów miejskich. Stąd poprzemy ten projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sternalski.
Panie prezydencie, złą wiadomością dla miasta Poznania jest to, że budżet, o którym mamy debatować, był złożony wczoraj wieczorem albo dzisiaj rano. Nie jest złą wiadomością dla miasta Poznania to, że radni chcą pracować, aby ten budżet był dobry. Za chwilę pan prezydent wystąpi i przedstawi nam założenia tego budżetu i to, o czym pan powie, uświadomi wszystkim poznaniakom, że jest ważne, aby radni pochylili się dłużej nad tym budżetem, dlatego że znajdziemy tam kilka co najmniej koszmarków, z którymi jako radni musimy sobie poradzić, żeby ten budżet był akceptowalny dla mieszkańców. I naprawdę niech nie odmawia pan prezydent radnym prawa do tego, aby spojrzeć na to, co pan przedstawi krytycznie, dlatego że nie każdy jest najmądrzejszy na świecie. I tak naprawdę najlepszy budżet będzie wtedy, kiedy po rozmowach i konsultacjach razem wszyscy stworzymy budżet, który będzie optymalny na te trudne czasy. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobelny. Bardzo proszę.
Zgłosiłem się tak naprawdę, aby zabrać głos polemiczny w stosunku do wypowiedzi pana radnego Welsenka, ale myślę, że jednak nie warto. Powiem tylko, że proszę państwa, dyskusję oczywiście można rozpocząć wcześniej, natomiast projekt budżetowy, projekt budżetu sensownie przygotowany nie może być przygotowany wcześniej, więc projekt budżetu mógł być złożony około 15 listopada. Tak naprawdę dużo wysiłku kosztowało złożenie go w dniu wczorajszym, chociażby wysiłku, który kosztował pracę w dni świąteczne pracowników nad przygotowaniem. Chciałbym, żebyście państwo docenili także ten fakt, że aby przygotować ten projekt na dzisiejszą sesję, były osoby, które musiały pracować w dni wolne od pracy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski.
Ja myślę, że nie ma żadnych wątpliwości, że należy podziękować wszystkim tym, którzy w ostatnich dniach poświęcili dużo czasu, żeby nam ten budżet przygotować. Naprawdę jest to ważna sprawa i wielu urzędników poświęciło swój prywatny czas na to, abyśmy dzisiaj mogli nad tym budżetem debatować. Za to wielkie dzięki. Ale jest druga rzecz, że gdybyśmy w kwietniu zaczęli na ten temat rozmawiać, być może tyle czasu w tych ostatnich dniach nie musieliby poświęcać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
No jednak jedno zdanie, bo to deklaracja pana prezydenta, to oświadczenie przed chwilą to zabrzmiało jak ponury żart. Robi wrażenie, jakbyśmy w ogóle musieli podziękować panu prezydentowi za to, że nam ten budżet do dzisiaj przedstawił, tak jakby nie miał takiego obowiązku. No, panie prezydencie, no, jeżeli pan zorganizował pracę w urzędzie tak, że pana pracownicy musieli pracować w dni świąteczne, to raczej do pana powinni mieć pretensje, że nie potrafił pan tego w taki sposób zorganizować, żeby to potrafili się w normalnym ustawowym terminie na czas wyrobić. Natomiast pan nie chce odpowiadać, oczywiście ma pan prawo nie odpowiadać na mój zarzut, natomiast to, że pan obiecywał dyskusję nad założeniami budżetu w kwietniu, a dyskutujemy nad tymi założeniami budżetu, pan je przedstawił raptem kilka tygodni temu, a budżet wczoraj, pokazuje tylko, ile są warte pańskie deklaracje. No, to jest to świadectwo właśnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Globelny.
Tylko chciałbym panu radnemu przypomnieć, że ustawowy termin jeszcze nie minął.
Dziękuję. Dla porządku, ustawowy termin upływa dzisiaj o północy. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały, bowiem nie ma dalszych zgłoszeń w dyskusji. Proszę państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciwnego głosu, kto się wstrzymuje od głosu? Co chcecie? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 2 głosy przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 3a. Przystępujemy do realizacji punktu 4. Jest to projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2012-2014. Jest to projekt uchwały PU 295/11. Projekt przedstawi pani dyrektor Elżbieta Dybowska. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2012-2014. Pragnę państwa poinformować, iż w treści merytorycznej ten program nie odbiega w sposób istotny od programu realizowanego w roku bieżącym. Istotne zmiany, jakie proponujemy na następne lata, to fakt, iż proponujemy uchwalenie programu 3-letniego, a nie tak jak to dotychczas miało miejsce, że uchwalała Rada program roczny. W ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii nie ma tak rygorystycznego zapisu jak w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, że program musi być uchwalany corocznie. Stąd, aby też ułatwić pracę organizacjom, które korzystają z dotacji w ramach tego programu, proponujemy program 3-letni. I proponujemy jedno nowe zadanie, które pojawia się w celu drugim, w punkcie 2.2, aby dofinansowywać programy postterapeutyczne poprzez prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych od narkotyków. Takiej placówki na terenie Poznania do tej pory nie ma. Chcielibyśmy ogłosić w trybie konkursu dla organizacji zapotrzebowanie na propozycje w tym zakresie. I to zadanie w wydatkach szczegółowych zapisane jest w tabeli na stronie 11 w punkcie 2, gdzie proponujemy na zadania z tego zakresu rocznie kwotę 270 tysięcy. Jeśli chodzi o plan wydatków na poszczególne lata, to proponujemy, tak jak to było w roku poprzednim, w roku bieżącym, aby była to kwota 1 000 000 zł na jeden rok, czyli na 3 lata 3 miliony. Uprzejmie proszę o przyjęcie tej propozycji projektu tego uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego głosowała 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i wydała opinię pozytywną. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała projekt również pozytywnie, głosując 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu odstąpiła od opiniowania tego projektu, głosując taki wniosek 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Natomiast Komisja Oświaty i Wychowania i Kultury Fizycznej, do których też był projekt skierowany, nie miały w okresie od zgłoszenia projektu do dzisiaj posiedzeń, w związku z tym nie mogły go zaopiniować. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby przedstawić jeszcze jakieś uzupełnienia do tych opinii? Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, a więc możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto jest za podjęciem uchwały nr 295/11? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 4. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Jest to projekt wieloletniej prognozy finansowej miasta Poznania na lata 2012-2031. Pierwsze czytanie. Jeśli można to zaproponować, wydaje się, że dobrze by było, żeby przedstawić oba dokumenty, i ten w punkcie 5 i później w punkcie 6, czyli projekt budżetu miasta na 2012 rok. Chciałem też zaproponować, że może tak będzie dobrze również dla nas, ponieważ jakaś dyskusja powinna się odbyć, czy prawdopodobnie się odbędzie po przedstawieniu obu projektów. Ja chciałbym zaproponować, że poprosimy prezydenta o zaprezentowanie obu dokumentów, potem ogłosimy przerwę w nazwie kawową, a w treści, żeby każdy mógł się jeszcze zastanowić chwilę nad tym, co usłyszał, i po tej przerwie przeprowadzilibyśmy dyskusję. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że Państwo tą propozycję akceptują, a więc proszę Pana Prezydenta o przedstawienie obu dokumentów.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam w tej chwili możliwość przedstawienia Państwu wieloletniej prognozy finansowej i projektu budżetu miasta na 2012 rok, a wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2031. Oczywiście, jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, najistotniejszy okres to są najbliższe 4-5 lat, czyli mniej więcej okres, na który projektujemy nakłady inwestycyjne. Natomiast zgodnie z przepisami prawa powinniśmy przedstawiać tę prognozę na cały okres, na jaki posiadamy w tej chwili zadłużenie. Proszę Państwa, myślę, że szczególnie od roku, czyli poczynając od 2011 roku, istnieje konieczność analizowania sytuacji budżetowej zawsze w kontekście wieloletniej prognozy finansowej. Dlatego, że sytuacja każdego roku, poczynając od 2011, decyduje o możliwości zaciągania zobowiązań w kolejnych przyszłych latach. Przypomnę już na wstępie swojej prezentacji, że nadwyżka operacyjna, która została osiągnięta, czy zostanie osiągnięta w 2011 roku, będzie nam decydować o możliwości prowadzenia działań miejskich, poczynając od 2014 roku. Oczywiście dotyczy to także nadwyżek operacyjnych w kolejnych latach, czyli 2012 i 2013. Proszę Państwa, przedstawiając Państwu projekt budżetu, wieloletnią prognozę inwestycyjną, chciałbym powiedzieć, że podstawowym celem, który przyświecał nam przy konstruowaniu tych dokumentów, jest zapewnienie miastu długookresowego rozwoju, a więc utrzymanie pewnych elementów w życiu miasta, które zapewniają to, że miasto może się rozwijać. Po pierwsze, jest to poziom inwestycji miejskich, które traktujemy jako inwestycje, które mają przyczynić się do utrzymania dobrej koniunktury, a w efekcie tego do utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia i co idzie za wysokim poziomem zatrudnienia, wysokiej jakości życia dla większości, zdecydowanej większości obywateli miasta Poznania. Aby osiągnąć ten cel, jest konieczne wypracowywanie nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka operacyjna, przypomnę, że to jest w pewnym przybliżeniu różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o sprzedaż majątku, a wydatkami bieżącymi. Uzyskanie odpowiedniego poziomu nadwyżki operacyjnej, po pierwsze oczywiście, pozwala nam spełnić wszystkie regulacje prawne, także utrzymać poziom zadłużenia albo go zwiększyć. A po drugie, bezpośrednio z nadwyżki operacyjnej wynikają możliwości inwestycyjne miasta, także możliwości partycypowania miasta w projektach, na które może uzyskiwać środki zewnętrzne, środki z Unii Europejskiej. Dlatego przyjęliśmy w założeniu, że ta nadwyżka powinna co najmniej umożliwić realizację projektów inwestycyjnych, na które miasto już otrzymało środki z Unii Europejskiej oraz takich, co do których wybrano już wykonawców robót, a więc możemy powiedzieć, że są rzeczywiście inwestycjami w toku, jeśli takie możliwości by były, a w projekcie budżetu pokażę Państwu, że są, rozpoczęcia pewnych nowych, nieznacznym stopniu procesów inwestycyjnych, ale także, co jest ważne, chcielibyśmy mieć możliwość skorzystania z dodatkowych środków Unii Europejskiej, które mogą pojawić się w ciągu najbliższego roku w wyniku zmian w realizacji poszczególnych programów realizowanych zarówno na szczeblu centralnym, właściwie przede wszystkim na szczeblu centralnym, być może w jakimś zakresie również na szczeblu regionalnym. Tę nadwyżkę operacyjną, którą Poznań ma jedną z najwyższych pośród miast polskich. Chciałem Państwu zwrócić uwagę na przykład na dzisiejszy artykuł, który się pojawił w Rzeczpospolitej, który pokazuje, jakie nadwyżki operacyjne mają poszczególne miasta. Pokazuje również to, że pojawiły się pierwsze miasta, duże miasta w Polsce, które mają ujemną nadwyżkę operacyjną. W związku z tym mają poważny problem. Są także miasta, których nadwyżka operacyjna pozwala na obsługę zadłużenia w kategoriach stu kilkudziesięciu lat. To też jest poważny problem. Poznań jest w tej kategorii takiego poziomu nadwyżki operacyjnej, która pozwala na obsługę zadłużenia w ciągu 20 kilku lat. Chcę Państwu zwrócić uwagę, przypomnieć, bo wielokrotnie o tym mówiłem, co tak naprawdę wpłynęło na to, że Poznań z bardzo wysokiej nadwyżki operacyjnej w latach 2007, 2008, 2009 ma nadwyżkę operacyjną na zbyt małym poziomie, dlatego żeby utrzymać te procesy rozwojowe dzisiaj. Przede wszystkim, i chcę jeszcze raz to podkreślić, ponieważ wiele samorządów w Polsce mówi, że podstawowym problemem samorządów jest nakładanie dodatkowych zadań bez zapewnienia środków finansowych. I to prawda, ale nie jest to podstawowy problem. To jest tak naprawdę drugi problem w kolejności. Podstawowym problemem jest pozbawienie samorządów dochodów przede wszystkim z podatku PIT-u. Gdyby nie zmiany w PIT-cie, Poznań osiągałby nadwyżkę operacyjną około 200 milionów wyższą niż ma w tej chwili. W związku z tym to jest dla nas podstawowy problem. Warto także przypomnieć, że na tych zmianach Poznań stracił najwięcej ze wszystkich miast w Polsce z jednego powodu. Ponieważ miał największą grupę podatników płacących 40-procentowy podatek, który został, stawka podatkowa, która została zlikwidowana. Mieliśmy najwyższą grupę w Polsce tej skali podatkowej. Jak powiedziałem, drugim takim problemem jest nakładanie na samorządy dodatkowych zadań. Trzecim jest zwiększenie kosztów realizacji zadań przez samorządy. Proszę Państwa, wzrost VAT-u o 1% w Poznaniu to jest kilka milionów złotych wypłacanych do budżetu państwa. Wzrost akcyzy od paliw, która będzie miała miejsce w przyszłym roku, od oleju napędowego, w MPK oznacza 6 milionów złotych wypłaconych dodatkowo akcyzy. Czyli te, wydaje się, drobne zmiany w skali miasta pokazują olbrzymie przesunięcia finansowe. Dla nas to są po prostu dodatkowe koszty. Dla budżetu państwa są to dochody, dla nas są to tylko i wyłącznie koszty. I niestety nie podjęliśmy wszystkich działań restrukturyzacyjnych, które powinniśmy podjąć przynajmniej w 2011 roku, a być może niektórych nawet wcześniej. W związku z tym kumulują nam się te zadania na lata 2012-2013. W związku z tym, przygotowując projekt budżetu, założyliśmy podjęcie pewnych działań, które umożliwiły konstrukcję budżetu, a umożliwią uzyskanie nadwyżki operacyjnej na minimalnym, zadowalającym poziomie. Mówię minimalnym, bo oczywiście chciałbym, żeby ten poziom był możliwie wyższy. Po pierwsze, dotyczy one dochodów bieżących, wzrostu stawek podatkowych, wzrostu wpływów z komunikacji zbiorowej. Zakładamy, że one będą rosły o inflację plus połowa wzrostu dochodu narodowego, a więc nie tylko będą waloryzowane o poziom inflacji, ale także będzie ich realny wzrost. Oraz optymalizację podatkową. Proszę Państwa, też chcę na to zwrócić uwagę. Poznań jest w tej chwili jednym z dwóch miast, które uzyskują największe zwroty z podatku VAT. Poznań i Wrocław mają porównywalne zwroty z podatku VAT. Pozostałe miasta nie wprowadziły jeszcze tych wszystkich prac optymalizujących. Podatkowo chcę zwrócić uwagę, że to jest bardzo ważny czynnik, dlatego że to jest czynnik, który nam wpływa na dochód bieżący, a zależy od naszego potencjału inwestycyjnego. Inne działania maksymalizujące nadwyżkę operacyjną, które są wprowadzone do budżetu, polegają przede wszystkim na podjęciu niezbędnych działań restrukturyzacyjno-organizacyjnych oraz optymalizujących wydatki bieżące. Te zadania mają na celu trwałe ograniczenie wydatków bieżących. Nie ograniczenie wydatków bieżących tylko i wyłącznie w 2012 roku, ale zarówno w 2012, jak i w kolejnych latach. To dotyczy przede wszystkim optymalizacji funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, także dyskusji o optymalizacji funkcjonowania placówek szeroko rozumianej sfery społecznej, być może łączenia instytucji kultury i uchylenia uchwały w sprawie specjalnych dodatków mieszkaniowych. Pozostałe założenia. Zakładamy, że wydatki bieżące muszą zmaleć. W związku z tym tak naprawdę zamrażamy wszystkie wydatki bieżące plus prowadzimy restrukturyzację. Założyliśmy w budżecie brak wzrostu wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach, a ponieważ prowadzimy działania restrukturyzujące, w praktyce w tych dziedzinach jest spadek. Czyli również zakładamy nieprzyjmowanie na miasto dodatkowych zadań. Myślę, że to jest ważne w toku spodziewanej dyskusji, gdzie oczywiście w tej chwili pojawiają się postulaty, żeby przyjąć dodatkowe zadania na miasto, czy też poszerzyć zakres realizowanych zadań w mieście. Moim zdaniem to w tym budżecie nie będzie możliwe. Mało tego, proszę Państwa, zakładamy, że to zamrożenie wydatków będzie miało również miejsce w 2013 roku. Zakładając inflację 4%, to oznacza realny spadek wydatków o 4%. Także w 2013 roku. I dopiero od 2014 roku zakładamy, że będzie możliwość inflacyjnego przeszacowywania wydatków. Czyli realnie wydatki zostaną utrzymane na poziomie z lat 2012-2013. Jak to wygląda w liczbach? Otóż zakładamy, że na wydatki bieżące, te, które nie są związane z odsetkami, zapłaceniem odsetek, wypłatą z tytułu poręczeń, z projektami unijnymi, będziemy dysponować kwotą w latach 2012-2013 około 2 miliardy 50, 2 miliardy 60 milionów złotych i dopiero jak powiedziałem od 2014 ta kwota będzie nieznacznie wzrastała mniej więcej o poziom 30-40 milionów rocznie. Ale to wymaga olbrzymiej dyscypliny i musimy to powiedzieć, że to będzie trudne, dlatego że w niektórych dziedzinach będziemy odczuwali brak środków finansowych. W związku z tym, proszę Państwa, proponujemy, że w budżecie na poszczególne dziedziny 2012 roku, siłą rzeczy bardzo podobnie w 2013 roku i w proporcjach kolejnych lat, zwykle największą pozycją będzie pozycja oświatowa, która będzie wynosiła prawie 760 milionów złotych. Mówi o wydatkach bieżących, nie o nakładach inwestycyjnych. Na drugim miejscu jest komunikacja zbiorowa, około 360 milionów złotych. Prawie 300 milionów na politykę społeczną i drogi. Zaledwie 138 milionów na drogi. 131 milionów na administrację. Bardzo wysoką pozycją jest poziom obsługi długu, który w 2012 będzie praktycznie najwyższy, 117 milionów złotych. Wysoką pozycją, ale pozycją tylko jednorazową jest organizacja Euro 2012 roku, około 35 milionów. Myślę, że dla Państwa również istotną informacją jest to, jak przewidujemy, że te pozycje będą wyglądały w porównaniu z 2011 rokiem. Przewidujemy, proszę Państwa, że w dwóch pozycjach będzie wzrost. W kosztach obsługi długu i w komunikacji zbiorowej. W komunikacji zbiorowej ten wzrost wynika także z tego, że przejmujemy zadania z gmin. W związku z tym mamy tutaj wzrost zarówno po stronie dochodu, jak i po stronie wydatku. Taka komunikacja zbiorowa finansowana tylko z naszego budżetu praktycznie jest na niewielkim minusie. Największe ubytki w procentach dotyczą takich działów jak gospodarka przestrzenna i gospodarowanie nieruchomościami, wspieranie rozwoju i promocja, także gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wysokie są także w mieszkalnictwie, kulturze fizycznej, kulturze i ochronie dóbr kultury i w drogach. Przy czym, proszę Państwa, nasza obawa osób, które przygotowują budżet, dotyczy przede wszystkim dwóch działów: oświaty i dróg, i utrzymania dróg. Dzisiaj mamy wrażenie, że zagrożenia w tych dwóch działach są zdecydowanie największe. Przy założeniach, przy konstrukcji budżetu przyjęliśmy wskaźniki za budżetem państwa, a więc przyjęliśmy wskaźniki bardzo optymistyczne. Chcę zatem bardzo wyraźnie powiedzieć w tym miejscu, że spodziewana korekta projektu budżetu państwa i złożenie przez budżet państwa projektu opartego na innych założeniach, a siłą rzeczy w związku z tym przy innych dochodach, prawdopodobnie spowoduje konieczność złożenia przeze mnie korekty projektu budżetu miasta. I to będzie korekta, która obniży dochody. Jeśli budżet państwa przyjmie wskaźniki na poziomie 2,5% PKB, a nie 4%, już nie mówiąc, jeśli przyjmie w ogóle na podstawie zera albo ujemnych, to różnica w dochodach po naszej stronie będzie sięgała 30-40 milionów złotych każdego roku. W związku z tym przyjęcie gorszych wskaźników będzie oznaczało dalszą korektę wydatków bieżących o poziom około 30-40 milionów złotych. Przyznam, że w tej chwili bardzo trudno do wyobrażenia. Dzisiaj jest to najpoważniejsza obawa, ponieważ sam wzrost PIT-u, dochodów z PIT-u, który został założony w budżecie państwa o 9,6%, samorządowcom wydaje się dzisiaj mało prawdopodobny w 2012 roku. A jak wiecie Państwo, to jest nasz główny dochód, więc tylko na tym jednym dochodzie możemy mieć kilkadziesiąt milionów mniej niż planujemy. Przypomnę, że pierwotne założenia były jeszcze bardziej optymistyczne, one są widoczne na dole tej tabeli. Ale tutaj jeszcze raz chcę podkreślić, w tej dziedzinie mamy największe i najpoważniejsze zagrożenie i musimy się liczyć z tym, że albo jeszcze na etapie prac nad budżetem może dojść do konieczności korekty projektu budżetu, albo na etapie realizacji. Oba te etapy no, mogą być równie dramatyczne dla nas. A więc jakie to są zagrożenia? Jak powiedziałem, zagrożenie podstawowe to jest zagrożenie związane ze wolniejszym rozwojem naszego kraju i przede wszystkim z wolniejszym wzrostem PIT-u. Także z wyższą inflacją. Chociaż akurat wyższa inflacja ma tę cechę, że w jednym miejscu działa przy założeniach dla nas negatywnie, bo rosną nam koszty. W innych miejscach działa dla nas korzystnie, ponieważ rosną nam niektóre stawki podatkowe. Dla nas najbardziej niebezpieczna jest taka sytuacja, kiedy inflacja rośnie stosunkowo niewiele, a wysoko rośnie inflacja czynników energetycznych, przede wszystkim paliwa. Czyli dla nas najtrudniejszy scenariusz jest właśnie taki, jaki w tej chwili jest przewidywany w przyszłym roku ze względu na skokowy wzrost akcyzy na olej napędowy. Oczywiście dla nas niebezpieczny ze względu na to, że już mamy stosunkowo wysokie zadłużenie, jest wzrost stóp procentowych na rynku, ponieważ to by oznaczało większe wypłaty odsetek. Jak zatem będą się kształtowały nasze dochody i wydatki? Przewidujemy, że nasze dochody będą nieznacznie rosły w kolejnych latach, osiągając w 2016 roku poziom 2 600 000 000 złotych, dochody bieżące. Nasze wydatki będą zdecydowanie bardziej stabilne, w bardzo niewielkim, właściwie nie będą rosły do 2013 roku i zacznie się ich niewielki wzrost poczynając od 2014 roku. To pozwoli nam wypracować nadwyżkę operacyjną na poziomie powyżej 220 milionów złotych, a później powyżej 250 milionów złotych i taka nadwyżka operacyjna pozwoli nam realizować minimalny program inwestycyjny. Proszę Państwa, jeszcze raz do nadwyżki operacyjnej, ponieważ myślę, że w dyskusji o budżecie to sformułowanie będzie najczęściej pokazywane i najczęściej będziemy dyskutować o tym, jak poszczególne propozycje wpływają na tęże nadwyżkę operacyjną. Proszę zwrócić uwagę, że nowe limity zadłużenia tak naprawdę stabilne są dla nas na poziomie do 2017 roku. Nam limit zadłużenia zaczyna rosnąć od 2017 roku, jeśli uda nam się zrealizować te założenia budżetowe. Czyli tak naprawdę faktyczny wskaźnik obsługi długów ze względu na to, że zaczniemy spłacać nasze zadłużenie od 2017 będzie nam malał. To mówiąc otwartym tekstem, od 2017 roku będziemy się ponownie mogli zadłużać. Do 2017 roku nie mamy zdolności zwiększania zadłużenia. Czyli do 2017 roku po okresie wzrostu zadłużenia będzie następował okres spłaty tego zadłużenia. I dopiero 2017 roku w przyszłości miasto Poznań będzie mogło podjąć decyzję o tym, czy i w jakim stopniu chce zwiększać swoje zadłużenie. Myślę, że pani skarbnik jeszcze pokaże w swoim wystąpieniu, jak będzie wyglądał ten poziom długu. On będzie malał od 2013 roku. Jaki zatem możemy zrealizować program inwestycyjny w najbliższych latach? Jeszcze raz chcę powiedzieć, w warunkiem tego programu inwestycyjnego jest zrealizowanie tej nadwyżki operacyjnej. Zmniejszenie tej nadwyżki operacyjnej nie tylko zmniejszy nam proporcjonalnie nakład na inwestycje, ale zmusi nas również do spłaty zadłużenia. W związku z tym wtedy inwestycje muszą lecieć wielokrotnie szybciej w dół. Jednym słowem, szacujemy, że ubytek nadwyżki operacyjnej około 1 milion złotych powoduje zmniejszenie inwestycji 3 do 4 milionów złotych. Niestety, też od razu powiem, nie działa to w drugą stronę. Zwiększenie nadwyżki operacyjnej o około 1 milion złotych pozwala nam zwiększyć nakłady inwestycyjne o około 1 200 000 w tych granicach, dlatego że nasze tak zadłużenie już jest maksymalne. Jakie zatem zakładamy inwestycje w najbliższych latach? Zakładamy jeszcze w 2012 roku bardzo wysoki poziom inwestycyjny, to są te inwestycje, które kontynuujemy w tej chwili. Na poziomie zakładamy blisko ponad 850 milionów złotych, czyli porównywalny z przewidywanym wykonaniem 2011 roku. Po czym zakładamy, że w latach 2013-2015 utrzyma się poziom inwestycji w przestrzeni między 400 a 560 milionów złotych. Bardzo dużą pozycją inwestycyjną w tych latach jest budowa systemu gospodarki odpadami. Także tak naprawdę jest jedna pozycja, która bardzo silnie widoczna jest właśnie w tych pozycjach inwestycyjnych i ona główny wydatek przypada na lata 2014, a przede wszystkim na 2015. W 2016 nasze własne zdolności inwestycyjne będą sięgać niecałych 200 milionów złotych. Tyle będziemy mieli zatem pieniędzy do dyspozycji na wkład własny do kolejnych projektów unijnych albo realizowanie zadań bez zasilania zewnętrznego. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę ta nasza własna zdolność będzie mniejsza niż nadwyżka operacyjna, którą generujemy, bo część tej nadwyżki operacyjnej będziemy wykorzystywać na spłatę zadłużenia. Zatem chcielibyśmy Państwu zaproponować, aby podział inwestycji w 2012 roku był przede wszystkim na zadania unijne, które są dofinansowane z Unii Europejskiej. To jest prawie 600 milionów złotych. Żeby to były zadania kontynuowane, czyli te, na które już zostały rozpoczęte. Około 157 milionów złotych. I zadania ciągłe, które wymagają nasza gospodarka, ewentualnie nowe rozpoczynane na łączną kwotę 87 i pozostałe zadania, czy też te nowo rozpoczynane 14 milionów złotych. Konkretne propozycje są złożone w projekcie budżetu. Obejmują one, jeśli chodzi o nakłady związane z projektami unijnymi, przede wszystkim odnowę infrastruktury transportu publicznego, budowę trasy tramwajowej na osiedle Lecha Franowo, przedłużenie trasy PST, przebudowę węzła komunikacyjnego Rondo Caponiera. Jak Państwo widzicie, podstawowa grupa w tym zakresie. To są zadania związane z komunikacją publiczną. Drugą grupę stanowią zadania związane z kulturą. Budowa interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, rozbudowa Biblioteki Raczyńskich, przebudowa kompleksu Sali Wielskiej, Centrum Kultury Zamek. Pewne zadania kontynuowane. Program budownictwa komunalnego, zakończenie przebudowy dróg i ulicy Krańcowej przy Termach Maltańskich, przebudowa wiaduktu Antoninek i przebudowa ulicy Bukowskiej. Jak widać, tu w zasadzie są to głównie zadania drogowe. I inne zadania, pewne zadania ciągłe związane z przebudową sygnalizacji świetnych, rezerwą celową na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów, czy programem budowy ulic, a także system monitoringu i termorenowacją budynku. W pozostałych zadaniach chcielibyśmy Państwu zaproponować pewien ciąg zadań, o których już mówiliśmy przez ostatnie lata, przy czym jedno zadanie powinniśmy przyspieszyć, mianowicie modernizację węzła drogowego Dębiec, ze względu na to, że PKP rozpoczęło modernizację linii kolejowej do Wrocławia i powinniśmy nasze nakłady zgrać z nakładami, które podejmuje PKP. Pozostałe zadania są to zadania, o których mówiliśmy w ostatnich latach, ale nie zostały one jeszcze rozpoczęte w 2011 roku. Ważnym także zadaniem tutaj jest wprowadzenie węzła Lechicka-Naramowicka i mostu Lecha, przy czym to zadanie uwarunkowane jest możliwością uzyskania dodatkowych środków z Unii Europejskiej, dlatego że to zadanie, kwota tego zadania przekracza możliwości miasta Poznania i tylko będzie mogło być realizowane wtedy, kiedy uda się uzyskać finansowane. Ponieważ to zadanie jest w ciągu drogi numer 92, istnieje naszym zdaniem duże prawdopodobieństwo na uzyskanie środków na te zadania. Część oczywiście tych rzeczy byłaby realizowana po 2016 roku. No i proszę Państwa, w związku z tym, jak wygląda cała nasza prognoza finansowa. Podstawowe pozycje już jej omówiłem, a mianowicie dochody bieżące, wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Zakładamy, że uzupełnienie tych dochodów, tych naszych możliwości będzie sprzedaż majątku, a także pewne przychody z prywatyzacji. Taki bilans pozwoli nam realizować te zadania, myślę, że w sposób, mimo wielu zagrożeń, bezpieczny, niewątpliwie trudny, ale taki, który jednak pozwoli miastu na utrzymanie się na ścieżce rozwojowej i poprawę konkurencyjności Poznania zarówno w skali kraju, jak i w skali europejskiej. Tym bardziej, że zarówno pozostałe miasta polskie, jak i przede wszystkim miasta poza Polską przeżywają w tej chwili duże problemy. I mam nadzieję, że w wyniku konsensusu czy kompromisu, który zostanie zawarty przy uchwalaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. I mam nadzieję, że w wyniku tego kompromisu, który będzie obejmował trudne, ale twarde działania restrukturyzacyjne, Poznań nie będzie musiał w przyszłości podejmować takich decyzji, jakie podejmują miasta amerykańskie, jakie podejmuje Lizbona, jakie podejmuje Hanower, jakie podejmuje wiele miast europejskich, ograniczając swoje wydatki, żeby już za wszelką cenę ratować budżety. Myślę, że taki program, trudny, ale możliwy do realizacji, pozwoli nam na, jeszcze raz to podkreślę, utrzymanie dobrego wzrostu miasta Poznania. Zatem prosiłbym Państwa o przyjęcie tego budżetu, oczywiście po dyskusji i zawarciu pewnego kompromisu, a chciałem jeszcze poprosić Panią Skarbnik o przedstawienie poszczególnych pozycji budżetowych, jak budżet wygląda 2012 roku w swej konstrukcji. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Skarbnik.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przed Państwem podstawowe wielkości budżetu zaplanowane na rok 2012. Poproszę. Na które składają się przede wszystkim prognoza dochodów. Ogółem na 2012 rok została ona ustalona na poziomie 2 miliardy 704 miliony złotych. W ramach tej prognozy plan dochodów bieżących zamyka się kwotą 2 miliardy 438 milionów złotych. Natomiast z tytułu dochodów majątkowych zaplanowaliśmy wpływy w wysokości 266 milionów złotych. Wszystkie zaplanowane pozycje, jak Państwo widzicie, są wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2011. Limit wydatków ogółem na przyszły rok zamyka się kwotą 3 miliardy 64 miliony złotych. W ramach tej kwoty ponad 2 miliardy 211 milionów złotych zaplanowano na wydatki bieżące i ponad 853 miliony na wydatki majątkowe. Dodatnia różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi pokazuje, że została zachowana reguła ustawowa odnosząca się do równoważenia budżetu bieżącego, a wypracowana nadwyżka operacyjna po odjęciu wydatków na obsługę zadłużenia po części będzie również finansowała wydatki majątkowe. Realizacja budżetu w zaplanowanych wielkościach skutkuje deficytem w wysokości 361 milionów złotych. Jeżeli do tej pozycji dodamy potrzeby finansowe związane ze spłatą kredytów i pożyczek planowanych na rok 2012, niedobór środków na rachunku budżetu miasta wyniesie 482 miliony złotych i tyle w przyszłym roku musimy pożyczyć od instytucji finansowych. Przed Państwem dochody budżetu miasta na 2012 rok. W strukturze dochodów miasta, podobnie jak w latach poprzednich, dominują wyraźnie trzy grupy dochodów. Najważniejszym źródłem dochodów będą wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT. Planujemy, że z obu źródeł łącznie do budżetu miasta wpłynie ponad 887 milionów złotych. Jednocześnie to oznacza, że wpływy z tego źródła będą stanowiły prawie 33% ogólnej kwoty dochodów. Dodam tylko, że wpływy z PIT-u zostały ujęte w projekcie budżetu w wysokości ustalonej przez ministra finansów, o tym już mówił również pan prezydent, a to oznacza, że z chwilą korekty założeń przez Ministerstwo Finansów pozycja ta będzie wymagała korekty, co jednoznacznie przełoży się na konieczność dalszych cięć wydatków, najprawdopodobniej ze szczególnym uwzględnieniem wydatków bieżących. Natomiast wpływy z tytułu CIT-u zaplanowaliśmy na poziomie roku 2011. Uważamy, że wykonanie tej pozycji będzie zależało od sytuacji społeczno-gospodarczej, jakim przyjdzie działać podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w przyszłym roku. W przyszłym roku, według informacji ministra finansów, miasto otrzyma subwencję ogólną w wysokości 526 milionów złotych. To jest o 2,9% wyższą niż w roku bieżącym. W tej części subwencja oświatowa będzie wyższa o 3,8%, to jest łącznie w gminie i powiecie o ponad 18 milionów 900, natomiast miasto mniej o 7 milionów otrzyma z tytułu subwencji wyrównawczej, a więc mniej środków będzie na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, na utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich, jak również mniejsza kwota została zaplanowana tytułem wyrównania ubytku dochodów w stosunku do roku 2011. Trzecią pozycją dochodów pod względem wartości będą wpływy z tytułu podatków, opłat i podatków lokalnych. Tutaj planujemy, że do budżetu miasta wpłynie kwota ponad 531 milionów złotych. W ramach tej grupy dochodów 47,5% będą stanowiły wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. W przyszłym roku planujemy wpływy z tytułu tego podatku na poziomie wyższym o ponad 25 milionów złotych, a to przede wszystkim z powodu wzrostu stawek, jak również z powodu przyrostu podstaw opodatkowania, a także prowadzonych czynności windykacyjnych. Z tytułu dotacji celowych do budżetu miasta wpłynie kwota 145 milionów złotych. Są to środki, które w przeważającej mierze służą na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, jak również na finansowanie bezpieczeństwa. Natomiast plan dotacji został wprowadzony do budżetu na podstawie dyspozycji wojewody wielkopolskiego. 130 milionów złotych, tyle planujemy pozyskać w przyszłym roku ze sprzedaży majątku. Największą kwotę planujemy ze sprzedaży nieruchomości na cele inwestycyjne, jak również ze sprzedaży mieszkań i lokali, zarówno w trybie przetargowym, jak i poza nim. 157 milionów, tyle planujemy w przyszłym roku ze środków budżetu Unii Europejskiej, z tego 27 milionów na kontynuację projektów miękkich oraz 130 milionów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych. przy czym w przypadku projektów unijnych finansowanie, jak Państwo wiecie, zawsze ma charakter refundacji już poniesionych wydatków. 328 milionów. Na kwotę tą składają się dochody zaplanowane przez różne jednostki organizacyjne miasta. Największa kwota w ramach tej pozycji dotyczy dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Do tej pozycji dochodów zostały również zaliczone zwroty podatku VAT przez Urząd Skarbowy, o czym mówił również w swojej prezentacji pan prezydent. Jest to głównie VAT zwracany od realizowanych inwestycji i planujemy takich zwrotów na kwotę 78 milionów. Dalej na tą pozycję składają się również dochody z najmu, dzierżaw, gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa, jak również dochody realizowane przez żłobki, przedszkola, dochody z tytułu opłaty za bilety wstępu do zoo czy palniarni. Przed Państwem struktura wydatków ogółem na 2012 rok. 3 miliardy 064, jak już mówiłam, tyle wynosi limit wydatków ustalony w projekcie budżetu. Na wydatki bieżące bez odsetek wydamy ponad 2 miliardy 22 miliony, to jest około 66% ogólnej kwoty wydatków. Dalej ponad 853 miliony, czyli około 27,8% ogólnej kwoty wydatków wydamy, zaplanowane zostało na inwestycje. Na wpłatę do budżetu została zaplanowana kwota 75 milionów złotych. Jest to kwota z tytułu janosikowego, w którą w przyszłym roku musimy wpłacić w formie subwencji rekompensującej. Jest ona niższa o 8 milionów w porównaniu z rokiem bieżącym. Jednak uwagę zwraca to, że po Warszawie Poznań jest największym miastem, które wpłaca, po Warszawie Poznań wpłaca najwięcej z tytułu tej subwencji wśród miast i chodzi tutaj generalnie o miasta, które są zrzeszone w Unii Metropolii Polskiej. Oznacza to, że dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca są stale wyższe niż średnia krajowa. Przed Państwem wydatki ogółem według dziedzin. W strukturze wydatków, o czym mówił Pan Prezydent, dominują cztery grupy. Najwięcej wydamy na oświatę, komunikację i drogi. Oczywiście zwraca uwagę wysokość wydatków na politykę społeczną i ochronę zdrowia. W tym zestawieniu na pewno zwraca uwagę kwota przeznaczona na obsługę długu, 117 milionów złotych. Jest ona wyższa dwukrotnie niż wydatki na obsługę w roku 2011. To, co zwraca uwagę, to na pewno to, że w prezentacji wyodrębniono wydatki jednorazowe na samym końcu. Dotyczą one tylko roku 2012, a związane są ze zobowiązaniami miasta, związanymi z przygotowaniem miasta do Euro 2012 oraz ostatnia pozycja dotyczy odszkodowania za grunty, dokładnie przy ulicy Szyperskiej. W strukturze wydatków bieżących według dziedzin, struktura wydatków bieżących według dziedzin przedstawia się następująco. Otóż w ogólnej kwocie wydatków bieżących dominują trzy grupy wydatków. Dalej pierwszą grupę stanowią wydatki na oświatę. Około 34,3% ogólnej kwoty wydatków bieżących w przyszłym roku wydamy na zadania w dziedzinie oświaty i edukacji. O połowę mniej, czyli 365 milionów wydamy na wydatki bieżące związane z komunikacją, z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej. I kolejnym wydatkiem, który wyprzedził drogi w tym przypadku są wydatki na zadania związane z polityką społeczną i ochroną zdrowia. W dalszej kolejności najwięcej wydamy na drogi, administrację, obsługę zadłużenia. Podobnie jak w przypadku wydatków ogólnych, wyodrębniono wydatki jednorazowe, które poniesione będą tylko w 2012 roku, co oczywiście przełoży się na wydatki bezpośrednio w roku 2013. Poziom wydatków... Poproszę dalej. Poziom wydatków na inwestycje w przyszłym roku to, jak już mówiłam, kwota ponad 853 miliony złotych. Największe wartościowo inwestycje realizowane będą w dziale komunikacja zbiorowa. Kwota 389 milionów złotych sprawia, że na inwestycje w tym dziale wydamy ponad 45,6% ogólnej kwoty wydatków majątkowych, prawie 22% ogółu wydatków majątkowych z kwotą 187 milionów stanowić będą w planie inwestycyjnym w przyszłym roku inwestycje na drogi. 101 milionów złotych, tyle wydamy w przyszłym roku na inwestycje w dziale kultura i ochrona dóbr kultury. Będą realizowane między innymi takie inwestycje jak budowa interaktywnego centrum historii miasta Ostrowa Tumskiego oraz inwestycja związana z modernizacją sali wielkiej. Oczywiście zwraca uwagę również kwota 50 milionów, którą wydamy na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Ponad połowę tej kwoty stanowią wydatki związane z rozliczeniem inwestycji finansowanej ze środków funduszu ISPA. Na rok 2012 przypada ostateczne rozliczenie tej inwestycji, wpływ środków na rachunek miasta i jednocześnie przekazanie tej kwoty do Akwanetu jako jednostki ją realizującej. I szanowni państwo, stosownie do możliwości budżetu zaplanowano wydatki w poszczególnych dziedzinach. Są one niższe, ale myślę, że ważne. W dalszej części prezentacji skupię się, szanowni państwo, na prognozie długu. Przed państwem poziom zadłużenia. O zadłużeniu wiele mówił pan prezydent. Prezentujemy państwu zadłużenie w latach 2011 do roku 2025. Jak widać na wykresie, na rok 2012 przypada apogeum zadłużania się miasta, jak i inwestowania, co było na jednym z wcześniejszych wykresów pokazane. Według projektu budżetu zadłużenie miasta na koniec 2012 roku osiągnie kwotę 2 miliardy 8 milionów złotych, co stanowić będzie 74,2% ogólnej kwoty dochodów. W roku 2012, jak już wspominałam, pożyczymy 482 miliony. Co ważne, w 2012 roku 36% ogólnej kwoty zadłużenia miasta stanowić będzie zadłużenie związane z projektami unijnymi. Po wyłączeniu długu związanego z projektami unijnymi, na co pozwala ustawa, wskaźnik zadłużenia w przyszłym roku wyniesie 47,6%. Po roku 2013 nie planujemy środków zewnętrznych w postaci kredytów i pożyczek jako źródła finansowania inwestycji, natomiast planujemy systematyczną spłatę zadłużenia, co będzie uwalniało odpowiednio dług miasta. Przed państwem wykres graficzny, który przedstawia kształtowanie się wskaźnika zadłużenia do roku 2013. Wskaźnik ten zgodnie z ustawą o finansach publicznych do końca roku nie może przekroczyć 60% ustawowej granicy Na wykresie ustawowy wskaźnik 60% został zaznaczony czerwoną linią. Na koniec 2012 roku, co obrazuje linia niebieska, rzeczywista wartość wskaźnika, to o czym mówiłam, osiągnie kwotę 74,2%. Po wyłączeniu długu związanego z projektem unijnym ten wskaźnik wyniesie 47,6%. Szanowni Państwo, to czy nasze założenia przyjęte zarówno w projekcie na rok 2012, jak i w wieloletniej prognozie finansowej spełnią się, zależeć będzie od wielu czynników, zarówno zewnętrznych, ale również wewnętrznych. Przede wszystkim od tego, czy zmiany, które Państwu proponujemy, będą zaakceptowane, a to oznacza, że przed nami wielkie wyzwanie. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Czy to wszystko, Panie Prezydencie? Dziękuję bardzo. Zgodnie w związku z tym z zapowiedzią, którą wcześniej Państwu przedstawiłem, ogłoszę teraz 20-minutową przerwę, czyli spotykamy się 10 po 11 i będziemy kontynuować już w formie dyskusji pierwsze czytanie projektu budżetu. A więc ogłaszam przerwę do godziny 11:10.